Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
10 minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się i zapraszam na dzisiejszy otwarty mikrofon. Rok życia w pandemii to także rok zmian naszych przyzwyczajeń i sposobów na załatwianie codziennych obowiązków i spraw. Z pomocą przychodzi technologia i rozliczne e-usługi. Zdalna praca i zdalne nauczanie to jedne z przykładów aktywności, które stały się naszą codziennością. Przez internet komunikujemy się, robimy zakupy, czy załatwiamy sprawy urzędowe. Pytanie brzmi, jak radzimy sobie w tej nowej cyfrowej rzeczywistości? Czy i w jakich obszarach e-usług sprawdzają się właśnie takie działania, a gdzie są uciążliwe? Z jakich e-usług korzystacie Państwo na co dzień? Które rozwiązania możemy pochwalić, a które wymagają jeszcze dopracowania? Zapraszam Państwa do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera Marcin Kosiński. Przypomnijmy regulamin audycji.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się w temacie audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Tak jest. Znakomitej większości słuchaczy otwartego mikrofonu Polskiego Radia Zachód tego przypominać nie trzeba, niemniej dla porządku. Szanowni Państwo, no temat z życia wzięty, temat, który podpowiada nam codzienność i który w kontekście no właśnie tego roku w pandemii chcemy dziś wspólnie z Państwem rozważyć, bo oczywiście z jednej strony kwestia e-usług cieszy, z drugiej może być jednak pewnego rodzaju utrudnieniem, na co zwracaliście Państwo uwagę także w otwartym mikrofonie Radia Zachód, bo przypominam sobie takie telefony, w których na przykład w kontekście kontaktu zdalnego z urzędnikiem, a czy z lekarzem, to już taki chyba najbardziej znany z przykładów, no to pojawiały się wątpliwości i zastrzeżenia, czy to wszystko można załatwić właśnie przez komputer, przez internet, czy nie można też odwiedzić urzędu, czy konkretnej osoby, konkretnego zakładu pracy, firmy, urzędu, tak jak powiedziałem, czy gabinetu lekarskiego właśnie osobiście. Dziś chcemy zapytać Państwa, jak znajdujecie się w tej nowej rzeczywistości, czy w tym roku ostatnim kwestia e-usług była dla Państwa problematyczna, czy może wręcz odwrotnie, z korzyścią doceniacie zalety technologii. Witamy pierwszego słuchacza, dzień dobry. Halo?
Halo?
Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
Dariusz z Zielonej Góry.
Witam panie Dariuszu.
Dzwonię to z takiej dobrej sprawy, jak pan redaktor poruszył, e-usługi, złożenie dokumentów w sądzie. W Zielonej Górze na przykład.
Tak.
Nie można wysłać elektronicznie dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym na e-skrzynkę, chociaż działa i pracownicy umieją usługiwać, a trzeba obowiązkowo wydrukować i zanieść, wrzucić do blaszanki, do blaszanej skrzynki stojącej na chodniku przed sądem. No to skandal totalny, no.
Czyli tutaj sąd nie odrobił lekcji z e-usług.
No niestety, pomimo tego, że w przepisach jest jak byk napisane, że sąd, jeżeli ma możliwość techniczną, to może. No to pracownicy sądu odczytują, że to znaczy, że nie muszą.
Kropka. Czyli musiał pan wydrukować dokument, podpisać go i pofatygować się na Plac Słowiański.
Pomimo tego, że wysłałem elektronicznie i mam potwierdzenie elektroniczne, że dotarło do sądu, w sądzie jest informacja w systemie elektronicznym, że jest, to żeby sąd uznał to pismo, to musiałem go to wydrukować i zanieść do blaszanej skrzynki stojącej na chodniku przed sądem i tam wrzucić, bez żadnego potwierdzenia, że wrzuciłem.
Bo do sądu wejść nie można, tak?
Znaczy nie, do teoretycznie można, ale nie przyjmują w biurze podawczym, tylko trzeba wrzucać do skrzynki.
No więc właśnie, to jest utrapienie
i kłopot. W sądzie można podejść zobaczyć, no. Stoi na stronie sądu jest napisane, proszę tam wrzucić. I nazywa się to skrzynka podawcza, a obok na tej samej stronie internetowej jest napisane elektroniczna skrzynka podawcza, więc elektronicznej skrzynki sąd nie uznaje, tak. Ale blaszaną skrzynkę i papierowe dokumenty z bohomazem ręcznie postawionym uznaje.
Bardzo dziękuję panie Dariuszu za telefon. Pozdrawiam, kłaniamy się rzeczywiście, no, jeśli chodzi o sąd i te kontakt tutaj, przynajmniej w Zielonej Górze, tak to wygląda, takie informacje również do nas docierają. 68-324-2255 i 801-327-462. Dziś pytamy o państwa doświadczenie z e-usługami w czasie pandemii. E-usługami rozumianymi także jako zdalne nauczanie, prawda, bo ten temat można także rozwinąć, jeśli chodzi o zakupy przez internet, kontakty z urzędami czy płacenie rachunków. To także jest przedmiotem dzisiejszej audycji. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja jestem użytkownikiem telefonu, takiego dosyć bogatego telefonu, w którym robię wszystko praktycznie.
Od tak zwanego smartfonu.
Tak, smartfon, który mi służy, praktycznie nie potrzebuję laptopa, który też posiadam i też korzystałem z niego, ale w tej chwili przy tak nowoczesnej technologii i załatwiając tych spraw wszystkich, to naprawdę w telefonie można wszystko załatwić, również podczas telefonu. Oczywiście nie wszystko, ale można powiedzieć, przyjąć, że w 90%. I to jest bardzo fajne, bardzo przydatne, tylko że ja mam tutaj inną uwagę, już kiedyś mówiłem na antenie o tym, tak. Bo było chyba kiedyś nawet taki temat był poruszany. No teraz jest okazja zredukować tych ludzi niepotrzebnych, którzy zajmują miejsca w urzędach, tak? Bo pomimo wszystko w wydziałach komunikacji, w różnych innych wydziałach zasiada ta sama ilość ludzi, a tutaj właśnie przykład tej pandemii pokazał jasno i wyraźnie, że połowa tych ludzi jest tam niepotrzebnych. Albo może ich przesunąć.
Ale trzeba też obsłużyć te wnioski, które online spływają do urzędu.
No tak, ale to też może załatwić system i nie 20 osób, a 2 osoby mogą to załatwić. Dlatego uważam, że powinno to dać do myślenia też burmistrzom, prezydentom miast, wójtom, wszystkim, którzy mogą tych ludzi przesunąć w inne miejsca, tak? Tam, gdzie są potrzebne, jeżeli nie. No niestety taka dzisiaj jest, technologia redukuje też zatrudnienie, prawda, a ci ludzie utrzymywani są z naszych podatków i naprawdę proszę wierzyć, że to nie jest właściwe z mojej strony, ale widziałem wielokrotnie w Wydziale Komunikacji, do którego często przychodzę, że tam są ludzie, są panie siedzą i oglądają paznokcie sobie, także ta technologia tak, bardzo fajnie, super. Można wszystko załatwić, w przeciągu 10 lat te zmiany są na pozytywnie, ale tak jak powiedziałem.
Chciałby pan, żeby to do czegoś prowadziło, także.
Oczywiście,
bardzo dziękuję za telefon,
bardzo
pozdrawiam
dziękuję,
pana.
Miłego dnia życzę.
Wzajemnie kłaniamy się. 68-324-2255 i 801-327-462. Być może ktoś z urzędu jednego czy drugiego chciałby się połączyć i także wejść w polemikę ze słuchaczem akurat w tym zakresie, dlatego że spodziewam się także takiej argumentacji, że właśnie, nie wiem, jest liczba określona wniosków, które już urzędnik musi je przejrzeć, zdecydować, nadać mu bieg w odpowiednim departamencie. Oczywiście temat ilości urzędników jest co jakiś czas przywoływany, także tutaj to, o czym powiedział pan słuchacz, o pewnej racjonalizacji zatrudnienia w kontekście pojawienia się usług. Dziś natomiast pytamy o państwa takie osobiste doświadczenia związane z funkcjonowaniem w tym e-świecie pandemicznym, bądź co bądź zakupy przez internet. Czy zdarzyło się państwu zrobić zakupy spożywcze? Nie mówię o zamawianiu jakiejś elektroniki czy może jakiegoś sprzętu, ale takie codzienne zakupy. Czy tutaj na przykład zdecydowaliście się państwo na taką formę kontaktu ze sklepem spożywczym na przykład? Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy panią.
Wie pan co, ja chciałam się, to znaczy chciałam taką sprawę poruszyć. Czy w ogóle ktoś w tym całym e-świecie wziął pod uwagę starszych ludzi?
No właśnie.
Czym się różni na przykład taki człowiek, który pracuje w sklepie, taka pani, która obsługuje masę klientów, a taka pani urzędniczka, która w ogóle nie otwiera drzwi? Czym się różni taka pani doktor, która nie przyjmuje, a tylko przez telefon, a informacji praktycznie żadnych nie można zdobyć? Jaka to jest różnica? Ci płacą biorą pieniążki i ci płacą. Czym się różni taki nauczyciel, który nie uczy albo uczy byle jak przez ten komputer dzieci i dzieci mają skoliozy i różne rzeczy.
Ale czy to oznacza, że należałoby zrezygnować z tego zdalnego kontaktu?
Ale kto ma się zainteresować? Niby starzejemy się, niby stare społeczeństwo. Kto to ma robić? Nie myśli pan, że każdy ma dzieci, wnuki, nie wiadomo co? Nie ma takiej rzeczy. Są ludzie starsi, którzy nie potrafią się tym posługiwać, nie potrafią w ogóle poruszać się w tym świecie, a tutaj nagle wszystko, e-recepta, e-skierowanie i o tym wszystkim trzeba pamiętać. Kto to ma zrobić? Czy w ogóle ktoś to wziął pod uwagę, czy nie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani za telefon i za zwrócenie uwagi na bardzo ważny, poważny problem, jakim jest wykluczenie cyfrowe sporej części społeczeństwa. Są różnego rodzaju programy, które są skierowane do osób starszych, żeby je zaktywizować właśnie w tych e-usługach. No to różnie wychodzi i prawdę mówiąc też trudno dziwić się osobom, które mają jakiś opór przed tym, żeby sięgnąć do komputera czy do smartfonu. No, ale o tym też dziś rozmawiamy i czekamy na państwa opinię. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Witam, panie Marianie.
Panie redaktor, no właśnie, właśnie. Od wielu lat konstytucja jest łamana. A konkretnie, proszę pana, artykuł 32, ustęp 2. Czytamy, cytuję. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyn. Koniec cytatu. A według danych GUS-u, co piąty Polak nie ma dostępu do internetu z różnych względów. A to, proszę pana, nie chce, a to nie ufa technice, a to, proszę pana, nie ma pieniędzy, bo nie ma nawet na lekarstwa, więc dlaczego ma kupować inne? A ja to słyszę i my słyszymy. Nawet bilety na imprezy różne. Bez internetu pan nie kupisz. I wszystko. Wszędzie słyszymy, w każdym urzędzie. Gdziekolwiek się poruszamy, zajrzyj pan, pani na taką stronę i tam sobie pani wszystko dowie się i wydrukuje. No nie może być. Mamy dyskryminację. Kolejny raz to i walczę z tym, z tą dyskryminacją. Co piąty Polak, jak mówiłem. I panie redaktorze,
tak.
Technika jest ulotna, wadliwa, zdarzają się awarie. I co wtedy? Prądu coraz więcej zużywamy. A jak prądu nie ma? Pan nic, panie redaktorze, nie załatwi. Nawet zakupów nie załatwi. Sklepy są zamykane, kasy fiskalne nie mogą, prawda, nabijać, bo nie ma prądu. I pan nic nie załatwi, jak nie ma prądu. W banku nic pan nie załatwi. Z bankomatu pan nie wypłaci. I tak dalej, i tak dalej. I koniec, proszę pana.
Bardzo dziękuję, panie Marianie. Prawdę mówiąc, spodziewałem się pana telefonu, bo już w którejś audycji wcześniej także zwracał pan uwagę na ten problem, na problem wykluczenia osób, no, wykluczenia cyfrowego osób, które po prostu nie mają z różnych względów dostępu do internetu. Nawet ostatnio spotkałem się z takim przypadkiem. Jedna ze znajomych osób chciała zrobić sobie test na COVID i kiedy skierowała się do laboratorium, okazało się, że serwery tego laboratorium miały jakąś awarię, była przerwa techniczna, czy coś takiego i po prostu nie można było przeprowadzić testu, bo nie było łączności z bazą danych i po prostu no, musiała poczekać godzinę, dwie, czy następnego dnia przyjść, żeby to zrobić. Także no, technologia bywa zawodna, ale jednak korzystamy z niej także na co dzień i dziś pytamy państwa o rok w e-usługach różnego rodzaju, od tych formalnych kontaktów z urzędami po codzienne sprawy, które załatwiamy w banku, w sklepach internetowych. Bardzo proszę, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Bernard Żegania.
Witam, panie Bernardzie.
Ja jestem tradycjonalista i posługuję się bezpośrednio. PIT wypisany, przelew do banku, ręcznie zrobiony, czy komputerowo nawet, ale to jest wydruk i tak dalej.
I odwiedziny na poczcie, czy w banku?
Tak. Panie redaktorze, ja się pana zapytam. Gdzie są główne serwery, z których korzystamy my Polacy? W no jakim kraju?
To są rozsiane na całym świecie, ale wierzę, że te strategiczne są w Polsce.
Pana, to co wiem, to tak, główne serwery, Wielka Brytania ma swoje, Rosjanie mają swoje. Pozostałe podobnie są Stany Zjednoczone i Chiny.
No ale
i
to zależy...
Dwa kraje szykują się do wojny. Nie musi być to wojna, że lecą rakiety, bomby i tak dalej, spadają, artyleria strzela, tylko wojna hybrydowa. zakłóci jeden drugiego, strącą dwa, czy trzy, czy pięć satelitów i będzie po internecie.
Ma pan takie obawy związane z technologią?
Proszę pana, to co jest kwit, jest dokument i tak ten dokument później jest, jak to mówią, nadawca nadał, to musi sobie wydrukować pokwitowanie, że ma, a odbiorca też musi wydrukować ten dokument. Więc to tyle, że nie bezpośrednio docieramy z dokumentem do jak to mówią, nadawcy. Nic więcej. To nic nie zmienia. A powinno być tak jak tu pani pierwsza mówiła, poprzedniczka, że dla osób starszych też powinno być tak, że jak to mówią, osobiście, ręcznie, jak to mówią, dostarczony dokument i tak dalej.
Nie. Bardzo dziękuję, panie Bernardzie. Pozdrawiam. Półtorej minuty na wypowiedź. Czas upłynął. W kontekście tych serwerów to oczywiście spieszę donieść tylko, że oczywiście w zależności od tego, o jakich usługach mówimy, to może być tak, jak pan tutaj zaznaczył, na przykład w kontekście mediów społecznościowych. Wiemy, że takich serwerów akurat w Polsce nie ma. Są budowane sieci serwerów. One się wzajemnie, można powiedzieć, nadpisują i tworzą kopie danych. Ale zgoda co do tego, że gdyby doszło do jakiegoś globalnego konfliktu, to można sparaliżować tę infrastrukturę. Natomiast jeśli chodzi o usługi związane z polską administracją, no to te serwery są na terenie naszego kraju. Oczywiście zagrożenia są innego rodzaju związane z atakami cybernetycznymi. Także no, możemy także tutaj się w pewnym sensie straszyć tym, co może nas spotkać. Ale dziś może o tym, co nas w ostatnim roku spotkało. Czy korzystamy z usług, jak radzimy sobie ze zdalnym nauczaniem, ze zdalną pracą. Są bardzo szerokie tutaj pojęcia i tematy. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witam, Szakania. Witam, panie Julian.
Panie redaktorze, szanowny. My tu o wojnie, a na świecie spokojnie w miarę, proszę pana. Przyziemne sprawy. Byłem zmuszony odwiedzić bank, proszę pana, w zeszłym tygodniu i proszę pana, się wysiedziałem. A wie pan dlaczego?
Dlaczego?
Bo przede mną siedział młody człowiek, który zakładał konto. Oj, tam tych papieżysków, bo naprodukowali.
To poważna sprawa, panie Julianie. Straciliśmy połączenie. Być może uda się panu Julianowi za chwilę dołączyć ponownie, ale witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
Marek z Wielkopolski.
Witam, panie Marku. Jak u pana te doświadczenia zdalne wyglądają
tak,
z tego
tak
roku?
Bardzo jak można nie lubić PiSu, tak tutaj PiSowi należy się pochwała za ten cały system zdalny.
Och, dlaczego?
Dlaczego? W ubiegłym roku, gdy cała pandemia się zaczynała, miałem kontrolę z Urzędu Skarbowego i wszystko po prostu przeszło w tak bezproblemowy sposób, że aż sam w to nie dowierzałem. Wszystko można załatwić zdalnie przez EPU, a to po prostu należą się wielkie słowa chwały.
Czyli ten system w kontekście systemu podatkowego chwali pan?
Tak, i w kontekście tutaj ochrony zdrowia również, bo na przykład dzwoniąc do lekarza rodzinnego z objawami choroby u dziecka też nigdy nie było żadnego problemu. Najpierw była teleporada. W przypadku tam braku pomocy przez teleporadę bezproblemowo odbywała się wizyta.
A jak ze zdalnym nauczaniem, bo nie wiem, czy dziecię jest w wieku szkolnym, czy jeszcze nie?
To są jeszcze przedszkolaki, więc tutaj
rozumiem.
W tej kwestii akurat się nie mogę wypowiedzieć, ale z mojego doświadczenia odnośnie spraw urzędowych i ochrony zdrowia, to jak najbardziej wszystko funkcjonuje.
Czyli jak
tak
rozumiem,
jak
zeznanie podatkowe także przez internet będzie przez pana złożone?
Tak, oczywiście. I mam nadzieję, że po całej tej pandemii możliwość tych wszystkich dokumentów zdalnie i tak dalej to po prostu pozostanie, bo to jest coś pięknego.
Rzeczywiście, niektóre usługi, jeśli korzysta się z komputera, chyba zostaną z nami, no już tak na zawsze. Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam, panie Marku. Kłaniam się. 68-324-2255 i 801-327-462. Nawet my tutaj w radio przyzwyczailiśmy się do także zdalnej pracy, by ograniczyć pobyt w samej redakcji. Ja w tej chwili prowadzę program, nie będąc w swoim osobistym, domowym studio, mimo że możecie państwo także oglądać przekaz wideo. Wszystko wygląda tak, jakbym był w studio radiowym, a jestem tutaj, że tak powiem, w domowych okolicznościach. I witam kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam.
Musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę.
Na co takiego?
Wie pan, że nasze dane osobowe to już jest tylko i wyłącznie rząd zer i jedynek, prawda?
W kodzie binarnym zapisane zapewne, tak.
No. Więc zamiast ludźmi jesteśmy już tylko cyframi. Tak, wie pan.
No, komputery muszą się ze sobą w jakiś sposób komunikować. Natomiast do czego pan zmierza?
Chodzi, wydaje mi się, że to wszystko idzie w złym kierunku, bo i tak wycinamy drzewa po to, żeby papier był, bo musi być dowód. Prawda? Czy pan wpłaci, czy nie wiem, wyśle pan PIT, i tak papier jest, prawda? Więc po jakiego grzyba, albo jedno, albo drugie.
Zostawmy grzyby z boku, natomiast w kontekście na przykład zeznania rocznego, jeśli robi się to przez internet, to ten urzędnik w urzędzie drukuje sobie moje zeznanie, które ja wysyłam przez internet?
A nie dostaje pan od pracodawcy? Na papierze?
Nie, dostaje mailem.
Ale też musi pan wydrukować.
No nie, nie drukuję tego. Przepisuję do formularza.
Nawet jeżeli pan odpisze, prawda? Wtedy też musi pan to udowodnić na papierze, prawda?
Nie, mam dokument i dane przepisuję do formularza na stronie internetowej.
Dobrze, nie będę się z panem kłócił. Moja żona jest doradcą podatkowym i wiem, co robi. No to w ten sposób pójmę sprawę. A jeżeli chodzi o to wszystko, to wie pan, ja pracuję w Niemczech i widziałem jedną taką śmieszną sytuację. Pani zapłaciła telefonem, odeszła od kasy, poszła kupić tytoń czy papierosy i okazało się, że ma konto wypucowane.
No, to są te niebezpieczeństwa związane z atakami cybernetycznymi.
No i właśnie, wie pan, jest niby to uwierzytelnienie, wszystko jest sprawdzane, a okazuje się, że w momencie, w którym pan płaci telefonem, można to wszystko ściągnąć. No i w tym momencie dziękuję.
Jak rozumiem,
bardzo.
Od technologii trzyma się pan z daleka.
To znaczy używam karty bankomatowej i to absolutnie mi wystarczy. Telefonem za nic nie płaciłem i płacić nie będę. Dlatego,
bardzo dziękuję panu za telefon i witamy już kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, panie Krzysztofie. Jak to u pana z tymi e-usługami?
No myślę, że słuchacz przed chwilą zwrócił uwagę na ważny problem, bo niestety jest taki, no jest problem z tym, że jeśli mamy coś w postaci zapisu komputerowego, to dalej to się wszystko drukuje i pieczętuje. To jest tak w Polsce, zwłaszcza w urzędach. Ja zauważam, że tam, gdzie to dotyczy firm prywatnych, na przykład handlu czy bankowości, działa to bardzo dobrze. Tam, gdzie to dotyczy administracji, urzędów, to niestety źle. Strona ZUS-u, to ja nie wiem, czy ktoś, kto projektował tą stronę, to się tam w tym orientuje. Albo to chcą ukryć przed nami, że to jest piramida finansowa, albo nie wiem co, bo ciężko się tam odnaleźć.
Nie widziałem tej strony, ale chętnie zaraz zerknę, jak to tam wygląda.
Tak.
Tak czy inaczej, proszę kontynuować.
Też przyznam, że państwa audycji słucham przez internet i dzisiaj jest tak, że nie potrzeba koncesji. Można państwa nie tylko na falach słuchać, można słuchać przez internet. Podobnie jak słucham stacji innych radiowych, które na przykład stworzyli dziennikarze tej trójki, która została zniszczona.
Tak,
teraz
tak. Są rozgłośnie, które w internecie nadają również z powodzeniem i mają wielu słuchaczy. Natomiast pan dodzwonił się do Radia Zachód i miło nam, panie Krzysztofie, że codziennie pan uczestniczy także w naszej audycji.
No ja bardzo, bardzo również się cieszę, że póki co jeszcze mogę zabierać głos. I bardzo by mi też zależało, żeby nie zawieszać pana Romana, jeśli on powtarza słowa sądu na przykład, że pan Obajtek jest kłamcą, bo pan Roman tylko powtórzył to.
Dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to sąd akurat w ten sposób nie powiedział o panu Obajtku.
Przyznał, że pan,
natomiast
pan
nie
Obajtek,
powiedział...
Pan premier Morawiecki, przepraszam,
tak,
pomyliłem
miał,
się.
Miał przeprosić za jakieś sformułowanie, to jest czym innym, jeśli mówimy o kimś, że jest kłamcą, a jeszcze gorzej, jeśli o kimś, panie Krzysztofie... Panie Krzysztofie, przepraszam. Dobrze, dziękuję. Półtorej minuty minęło. Pan pozwoli, że tylko dokończę. Tam gorsze było to, że powiedział o pewnym ministrze, że jest złodziejem. A tutaj żaden sąd na ten temat się nie zająknął ani słowem. Bardzo proszę, witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze.
Witam panie Sławomirze.
Witam serdecznie. Panie redaktorze, najłatwiej to poprzeć własnym przykładem. Ja jako wieczny student jestem tutaj już kolejny semestr mam utracony w diecezjalnym studium organizatorskim w Zielonej Górze.
No mówił pan już o tym, panie Sławku, że
mówiłem o tym, tak,
ciężko akurat tutaj w tym zakresie prowadzić zdalne nauczanie, prawda?
Tak, mam swoich indywidualnych nauczycieli, profesorów od pianina i od organów kościelnych. Przy okazji pozdrawiam panią Asię i pana Leszka, bo wiem, że oni Radia Zachód też słuchają. Pozdrawiam też tutaj dyrektora placówki księdza Bogusława. No i rzeczywiście, mam w swoim domu i organy kościelne Johannus, i pianino pianino Teodor Blume Hamburg. No rzeczywiście, nauczania zdalnego nie da się prowadzić. Panie redaktorze...
A jakieś inne obszary, panie Sławku, jakby pan mógł, nie wiem.
Potwierdzam spostrzeżenia przedmówców. Swego czasu byłem w kolejce w sklepie Rossmann, przepraszam tutaj za kryptoreklamę, i okazało się, że z promocji kosmetyków dla mężczyzn mogę skorzystać tylko posiadając aplikację. Ja mam dwa telefony, ten, z którego dzwonię, gdzie mam kartę SIM, i drugi, gdzie zasięg do internetu łapię przez Wi-Fi po to, żeby się nie uzależnić. Się okazało, że dla mnie, zwykłego śmiertelnika, ta promocja jest nieobecna, no po prostu ja w kolejce na siebie zapodała tę promocję. I
co pan mówi?
Słyszałem wąt. Proszę o ostatnią wypowiedź.
To ostatnie zdanie.
W wielu dużych miastach, na przykład we Wrocławiu, wsiadając do tramwaju, wsiadając do autobusu, mogę zapłacić tylko kartą bankomatową. Bankomatem,
nie ma bilonu, tak, prawda?
Bądź monetą. Więc słynny prezes Jarosław Kaczyński, no, chyba musiałby jeździć w tych miastach na gapę.
Dziękuję za telefon, za pana opinię o życiu, rok życia w pandemii. No, pan Sławomir zwraca uwagę, że ma problem ze zdalnym nauczaniem, ale w kontekście tego specyficznego zdalnego nauczania, no to organy jednak i nauczanie gry na organach wymaga chyba obecności gdzieś w kościele, prawda? Oczywiście poza czasem liturgii, żeby nie zakłócać w świątyni przebywania innych osób. Bardzo proszę, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana.
Ja panu powiem tak, że jestem w ogóle przeciwnikiem wszelkiego E.
O, dlaczego?
Bardzo proste przyczyny. My jesteśmy społeczeństwem, któremu tak wmówione, że globalizacja i E jest takie super, że my nie wyciągamy żadnych wniosków. Proszę pana, pamięta pan ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych?
Pamiętamy wszyscy.
Wystarczy Google, które zamknie wam dostęp do swojej wyszukiwarki, możecie swoje ES użyć sobie. Wszystko. Wszystko. Myśmy się powinni wycofywać po tej nauczce z wszystkich E.
Dobrze, ale dziś w sumie pytamy nie tyle o zagrożenia związane z E, choć one oczywiście naturalnie nam się tutaj pojawiają, ale czy w tym ostatnim roku jakoś więcej korzystał pan
nie.
z tych e-usług?
Starałem się nie. To znaczy to, co zamawiam zawsze przez internet w tych firmach, dalej zamawiam, ale staram się nie. Powiem panu dlaczego. Po pierwsze dlatego, że no nie muszę. Tak mam, że nie muszę. To jest po pierwsze. Po drugie, ja jestem, mieszkam niedaleko, mam punkt pocztowy, więc sobie z przyjemnością tam idę. I powiem panu uczciwie z tego powodu, że ja jestem pewny, że jak ja mam kwitek, to ja mam kwitek. Wystarczy, że ktoś mi wejdzie w tą pocztę i może mi zlikwidować moje wpłaty i się okaże, że ja nic nie wpłacałem. To jest bardzo poważne zagrożenie, ale to jest inna sprawa. Proszę pana, tak jak tu chyba mówił pan Marian i nie wiem, czy ktoś jeszcze, bo tak nie pobocznie słucham, że przede wszystkim wszystko wyklucza starszych ludzi. Osoby 80+ są praktycznie wykluczone. Nie mają dostępu. Proszę się zalogować, proszę się zgłosić, proszę się zarejestrować. Gdzie i jak? Jak ci ludzie nie mają komputerów. Więc wie pan, to jest tak, że dla młodszych pokolenia to jest bardzo wygodne, ale starsi ludzie są po prostu wykluczeni.
I trzeba oczywiście mieć to na względzie, projektując systemy.
Niedawno właśnie był taki projekt rządowy. Sprawdzicie sobie państwo na stronie, tam podaną stronę. Ja jestem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, ale nawet zwróciłem naszym tutaj niektórym wyżej postawionym
uwagę,
ode mnie. Także proszę pana, no przecież no nie można takich rzeczy robić. My jesteśmy i słuszną rzeczą jest to, na przykład już kończę, na przykład łamane jest
to, jeśli można dokładnie słuchać.
Czeka. Musi pan mieć konto. Dlaczego, jak ja nie chcę?
Bardzo dziękuję za pana telefon.
Jest to łamanie moich praw podstawowych.
Pozdrawiam. Witamy już kolejnego słuchacza, bo czas płynie. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Marek Szulek.
Witam, panie Marku.
Chciałem zwrócić na taką uwagę rzecz.
Tak.
Jest taki podmiot prywatny, Facebook. Wszyscy z niego korzystamy, ja też. Ten podmiot jest dyskryminacyjny wobec ludzi niezgadzających się z neomarksizmem. Wiemy o tym wszyscy. że są blokowane konta, a jak ktoś jadem zionie na przykład na kościół, to nie są blokowane.
Panie Marku,
konta.
Ale jeśli można dziś, chcielibyśmy
ale
dowiedzieć
ja nie, ale
się
ja
tak.
Ja chcę to opowiedzieć. Proszę posłuchać. I nawet państwowe instytucje są w pewnym zakresie swojej działalności osadzone na Facebooku, Radio Zachód też na przykład, nie?
No tak, chcąc dotrzeć z informacją do jak najszerszej liczby mieszkańców tutaj regionu, także korzystamy z kanałów społecznościowych, to oczywiste.
Ale jest trudno, nie wiem czy się nie da nawet, panie redaktorze, skomentować nie korzystając z Facebooka. Ja rozumiem, że to jest kwestia jakiegoś takiego wymuszenia rynkowego, że to jest większe dotarcie do ludzi, tylko chciałem zwrócić po prostu uwagę na ten mechanizm. Nie mam do was żadnych pretensji, no bo ja też korzystam, natomiast...
Prawdę mówiąc, rozmawialiśmy, panie Marku, o tym w redakcji i zostało to spowodowane kwestią konieczności weryfikacji tego, kto i co komentuje, bo niestety był wysyp i bardzo dużo komentarzy anonimowych, także szkalujących inne osoby,
oczywiście,
naruszające dobra osobiste innych osób. I w tym momencie Facebook jest pewnego rodzaju jakby weryfikatorem tożsamości, dlatego zostało tak.
Mieliście państwo dużo troli takich, którzy byli napuszczani na was, bo robicie bardzo dobrą robotę, jesteście obiektywni, natomiast no, tylko chciałem dzisiaj zwrócić uwagę na coś takiego i z tym pozdrawiam. Miłego dnia.
Bardzo dziękuję, panie Marku. Pozdrawiamy. Mamy 20 minut do godziny 13 i kolejny telefon. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Rysik się kłania.
Witam, panie Ryszardzie. Jak u pana z e-usługami w tym ostatnim roku?
O, od paru lat już korzystamy z e-usług, zwłaszcza płatności różnego rodzaju, czy elektryczne, czy podatkowe, czy nawet, ja się często bawię, ona mówi, że za często w giełdach numizmatycznych biorę udział. No, to się ona wścieka, znowu coś kupiłeś. No ale to jest taki urok życia. Bardzo dobra rzecz, nawet dawało na przykład, na swoim przykładzie. Rok temu, dokładnie rok temu byłem na eliminacjach do Wabanku, do Warszawy pojechałem pociągiem za 50 zł. Kupiłem bilet kupiony miesiąc wcześniej, no to aż dla mnie było śmiesznie tanie pieniądze. Na ekspresowy pociąg, na ten intercity pociąg za 50 zł pojechać 500 km, to jest tanio, ale trzeba to odpowiednim wyprzedzeniem kupić.
No dobrze, ale czy w tym...
Z Warszawy kupowałem bilet.
Panie Ryszardzie, ale czy w tym ostatnim roku w jakiś szczególny sposób, nie wiem, wzrosło znaczenie tych e-usług dla pana?
No nie, z tego przynajmniej w moim przypadku nie. Praktycznie to, co się robiło cały czas, to się robi. Nie było jakichś tam ekstra wyskoków, większych zakupów. W ogóle większe zakupy to wolę robić na miejscu, bo to wiem, poznaję towar, wiem, co jest. A takie normalne zakupy, czy normalne płatności, to co było, to jest robione cały czas.
Tak, czyli na przykład zakupów w sklepie spożywczym przez internet pan robić nie będzie?
To znaczy czasami jak dzieci przyjadą, to sobie zamawiają pizzę. To idzie przez internet i przywożą na miejsce. A tak to nie, to...
Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie. Pozdrawiam. Zwrócił pan uwagę i tutaj nasz słuchacz na kwestię zamówień jedzenia przez internet, no z restauracji, z pizzerii, z różnego rodzaju barów, które jak wiemy w tej chwili są zamknięte. No i sprzedaż na wynos, czy właśnie z dowozem jest dla nich jedyną szansą na funkcjonowanie. I tu też mam do państwa pytanie, czy może w tym czasie ostatnim jakoś chętniej sięgaliśmy po tą ofertę, żeby też w jakiś sposób wesprzeć tych, którzy no, mają w tej chwili trudny czas, no ale cały czas świadczą usługi właśnie takie zdalne, czyli zamawiamy i otrzymujemy do domu. Bardzo proszę, dzień dobry, witamy kolejnego słuchacza.
Dzień dobry, mówi Ania z Osieczyńcy.
Dzień dobry, witam pani.
Ja chciałabym się podzielić pewną refleksją, może nie dotyczącą akurat zakupów w restauracjach, ponieważ no, mieszkam na prowincji, więc tu jest pewna odległość, jest taka bariera. A z tego, co widzę, to młodzi bardzo dobrze radzą się sobie z tymi e-usługami, bo właśnie i kupują tam bilety jakieś, nie mają problemu z wszelkimi płatnościami i tak dalej. Ale w takich miejscowościach mniejszych niestety jest jeszcze duże wykluczenie cyfrowe, bo nawet ta ostatnia mila, która miała dojść do, powiedzmy, do każdego domu, to ona, te projekty, one gdzieś 1/4 mieszkańców pomijają. Czyli tu jest jeszcze dużo do zrobienia. A najgorzej to jest w gminach nadgranicznych, czy tak odległych od centrali, gdzie na przykład w gminie Głubin są miejscowości, które nie dość, że nie mają telefonii stacjonarnej, bo Orange zlikwidował tam centralę, to jeszcze tam nie ma zasięgu telefonii komórkowej. Czy powiedzmy tu Gryżyna w naszym powiecie, gdzie też brak zasięgu telefonów komórkowych.
Czyli zwraca pani uwagę na problem białych plam.
Nie ma numerów.
W dostępie do internetu. Tu jest problem.
Tak, to jest wielki problem. I jeszcze jakie ja widzę wykluczenie w dobie pandemii, to jest takie, że starsze osoby szczególnie nie mogą odebrać wyników z laboratoriów przyszpitalnych online. One muszą dwa razy jechać, po pierwsze zrobić te wyniki, po drugie jechać jeszcze sami, nie mogą odebrać mailem tych wyników. I to utrudnia, bo jest problem z połączeniem nawet do miasta, gdzie muszą zrobić te wyniki.
Bardzo dziękuję pani Aniu i pozdrawiam. Kłaniamy się, kwadrans do godziny 13. Kolejny słuchacz już oczekuje. Bardzo proszę, dziś pytamy o e-usługi w tym ostatnim roku. Roku z pandemią COVID-19, czy częściej sięgamy do e-usług, z jakich korzystamy, z jakich nie, co ze zdalną pracą, ze zdalnym nauczaniem, jaka jest opinia naszego słuchacza. Witamy.
Dzień dobry, Marek ze Sławy.
Witam, panie Marku.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na taką rzecz, że już w latach 80., kiedy ja byłem na studiach, ukazała się książka Toflera, zatytułowana Trzecia fala. To, co teraz używamy nieświadomie, a to jest tytuł tej książki właśnie, mówiąc o koronawirusie, i ona przewidywała właśnie globalizację, informatyzację i tak dalej, że społeczeństwa przechodzą z ery przemysłowej do właśnie informatycznej, mówiąc ogólnie i krótko. I chciałbym właśnie na to zwrócić uwagę, że możemy tutaj mówić, że są ludzie wykluczeni i tak dalej, ale to jest nieuniknione i sobie wyobraźmy, gdyby nie było możliwości pracy i tak dalej w tej chwili, jakby wyglądał koronawirus powiedzmy 30 lat do tyłu. Co by się działo pod ośrodkami zdrowia i tak dalej, jakby lekarze sobie radzili, przecież to by było jeszcze chyba trudniej. Mimo od razu, że zaznaczę, że ja nie jestem zwolennikiem ani informatyki, ani właśnie tych wszystkich usług. Jestem tradycjonalistą, tak samo lubię książkę, nie lubię e-booków i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki właśnie temu, co jest nieuniknione, nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Możemy mówić o ludziach starszych, o wykluczeniu, o nierównościach, ale tego nie zmienimy już. Po prostu to się rozwija i będzie się rozwijało. I możemy właściwie się cieszyć, że to jest, bo na przykład dzisiaj informacje ja uzyskuję w ciągu kilku sekund, a kiedyś musiałbym iść do biblioteki.
To prawda. Bardzo dziękuję, panie Marku.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Szanowni państwo, to prawda, że świat pędzi do przodu, ale też zwracacie państwo uwagę na pewnego rodzaju zagrożenia i to, że są osoby, które mają problemy z dostępem do e-usług czy tych różnych korzyści, które niesie ze sobą technologia z różnych względów, bo czasami prozaicznie brak sprzętu bądź przekonania do użycia, czasami nie ma internetu, czasami brak zaufania i też potrzeba, nie wiem, trzymania dokumentów w takiej analogowej formie. Pan Wiesław napisał do mnie: panie Januszu, jestem zwolennikiem e-usług, ale zawsze dokumenty dotyczące pieniędzy robię w formie papierowej, na przykład PIT-37. Pozdrawiam, ja również pozdrawiam panie Wiesławie. Dziękuję za komentarz. Stream z naszej audycji na profilu na Facebooku, nawiasem wspominanym dziś przez jednego ze słuchaczy. Dziś rozmawiamy o e-usługach i witamy kolejną osobę. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, ja dostrzegam, że e-usługi, internet wychowuje ludzi. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że ci ludzie są przyzwyczajają się do życia w wirtualnym świecie, oderwani od rzeczywistości. Jeżeli na przykład te usługi, o których mówimy, tak jak bankowość czy podpis elektroniczny, ułatwiają coraz bardziej, to jednocześnie odczłowieczają do tych wartości, do tych moralnych historii, to te usługi, że tak powiem, nie mają żadnego przełożenia na te sprawy i na to powinniśmy zwrócić uwagę i położyć w jakiś sposób, wykorzystać ten nasz, bo to znaczy internet, żeby nauczył tych posługów. posługujących się sprawami internetu, takich czysto ludzkich odruchów, żeby to, żeby te uczucia wzmóc, żeby ten stosunek człowieka do człowieka nie był właśnie taki anonimowy, polegający na tym, że jeżeli ja jestem anonimowym, to można wszystko, można drugiemu dołożyć, tylko żeby to jakoś łączyć, żeby wiązać koniec z końcem, żeby sobie pomagać. A teraz, jeżeli do czego jeszcze nawiązuję, do tego, że wychodzą teraz młodzi ludzie na ulicę, panie redaktorze, i oni są pozbawieni takich wartości jak patriotyzm, jak uczuciowość, obowiązkowość i między innymi powoduje to rozprzestrzenienie się koronawirusa w większym tempie, ponieważ ubiegły rok nauczył przede wszystkim młodzież taki liberalnego podejścia do obowiązków, a tego nam brakuje. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Pozdrawiam, do usłyszenia. Kłaniamy się. 68-324-2255 i 801-327-462. Jak radzimy sobie w nowej cyfrowej rzeczywistości, czyli w jakich obszarach usługi sprawdzają się, a gdzie są uciążliwe, z jakich e-usług korzystacie Państwo na co dzień, które rozwiązania możemy pochwalić, a które wymagają dopracowania. Dziś taki temat otwartego mikrofonu. Pytanie do Państwa o to, na przykład w kontekście zdalnej pracy, na przykład w kontekście zdalnego nauczania, choć o zdalnym nauczaniu moglibyśmy zrobić i jak sądzę jeszcze w okresie tym pandemicznym będzie taka audycja, osobny program właśnie, bo przecież to też e-usługi, dzięki którym dzieci, młodzież, studenci mogą zdobywać wiedzę. No i pytanie, jak to porównać do obecności w szkole, do kontaktu czy z nauczycielem, z rówieśnikami. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek Górowa.
Witam, panie Leszku, dzień dobry, witam.
Jest to nieuniknione, bo to przecież to wiadomo, że jeżeli idą technologie do przodu, no to i życie z tymi technologiami no jest nieuniknione. Ja po prostu, bo tutaj wyszedł tak samo taki temat, żeby zwalniać ludzi, bo zajmują miejsca w biurze i w ogóle tam, bo to jednak komputery to wszystko załatwiają. Ja bym poszedł w innym kierunku całkiem. Bo jeżeli maszyny są dla nas, a nie dla maszyn, to może rząd i państwo by się zastanowiło nad tym, żebyśmy nie pracowali. Ile my pracujemy w tygodniu? Mamy 48 godzin, tak?
40 godzin. 40 godzin, tak.
No przepraszam, no tak. Tą jedną, tak jak we Francji jest, że oni pracują tam nie 5 dni w tygodniu, tylko 4 dni w tygodniu. Może w tym kierunku iść. Wtedy nie zwalniać ludzi, tylko po prostu skumulować ich jakoś tak tego.
Wtedy wiedzielibyśmy, że to jest z korzyścią, prawda? Rozwój tej technologii.
Tak, właśnie,
prawda?
Dlatego też mówię. Ja nie mówię, żeby. Bo to jest bez sensu. I tak jest nas dużo, a jeżeli one są dla nas, te maszyny, no to korzystajmy z tego. Korzystajmy z tych maszyn i korzystajmy tak samo z życia.
Panie Leszku, to jest bardzo interesujący postulat.
Bo to
myślę.
Chyba nie jest. Mhm. Bo to nie jest chyba. Po to, my chyba nie pracujemy po to, żeby, znaczy nie żyjemy po to, żeby pracować, ale
pracujemy po to, żeby pożyć. Żeby pożyć, to
i
prawda.
Dlatego też uważam, że maszyny dla nas są i państwo powinno myśleć o tym, tak samo i Unia Europejska, żebyśmy się tak samo nie śmiali z Francuzów, bo ja uważam, że to, co oni zrobili, to jest szapowa dla nich, nie?
Bardzo dziękuję za pana głos. To niezwykle interesująca refleksja. No i jakkolwiek też ktoś powie, praca uszlachetnia, trzeba się czymś zająć, to jednak może miejmy też korzyść z tej technologii. Witamy, mamy kolejnego słuchacza. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, witam gorąco.
Witam pani Grażyna.
No jeżeli chodzi o to właśnie to internetowe tam załatwianie tych różnych spraw, te online, to, że nazwijmy, to jest dobre, bo to jest tak technika poszła do przodu, że wstyd byłoby się cofać do tyłu, ale nie dla wszystkich to jest naprawdę pomocne, bo tak jak ludzie starsi, już tu było poruszane wielokrotnie, no po prostu nie radzą sobie z tym, muszą prosić młodzież o to, bo młodzież obcykana, szybciutko obcykają takie coś, a starsi nie. I teraz tak, Żeby najbardziej, mówię, w tej grupie to są nauczyciele pokrzywdzeni, bo zdalne nauczanie, nic sobie nie wyobraża, to jest ciężka, bardzo ciężka praca. Lekarze również, bo na telefon, jak można ocenić stan zdrowia człowieka? No niestety, ta pandemia tak zmusiła ludzi, że muszą się do tego przyzwyczaić. I ja miałam taki przykry przypadek, dzwoniąc do lekarza, odebrała pani, ale nie pani doktor, bo pani doktor jest bardzo fajna moja, więc odebrała i powiedziała do mnie, czy mam komórkę. Ja powiedziałam, że komórki nie posiadam, tylko stacjonarny. Więc nie mam o czym rozmawiać. Wyłączyła telefon i dziękuję. I tak załatwia się właśnie petentów.
No to negatywny przykład.
To jest przykre, ale prawdziwe. To nie tylko mnie spotyka, ale wielu, wielu ludzi, bo rozmawiam z wieloma ludźmi.
Pani Grażyno, dziękuję za telefon. Ślicznie. Choć w kontekście kontaktu z lekarzem pierwszego kontaktu, także dziś rozmawialiśmy rano z dyrektorem Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który informował, zresztą państwo macie już tę wiadomość, jak sądzę, że no, jeśli jest oczekiwanie osobistego kontaktu, to lekarz właśnie rodzinny musi przyjąć w gabinecie, więc tutaj chyba w tej sytuacji należałoby również od 16, zdaje się, marca właśnie te przepisy weszły, tak zareagować. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję, za rozmowę. No, korzystajmy ze usług, korzystajmy z mądrze, to na pewno taki wniosek i pamiętajmy o tych, którzy z tych usług skorzystać niestety nie mogą, warto im pomóc. No i oczywiście muszą być zachowane takie mechanizmy, by tak jak zaznaczył na przykład pan Marian w audycji, nie łamać praw obywatelskich związanych na przykład z tym wykluczeniem cyfrowym. Janusz Życzkowski, dziękuję bardzo. Program zrealizował Marcin Kosiński. Audycja Otwarty Mikrofon Polskiego Radia Zachód wraca w poniedziałek po 12.10.
Otwarty Mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.